Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Marzec to miesiąc świadomości raka jelita grubego. Tymczasem, jak pokazują sondaże, Polacy niewiele wiedzą o diagnostyce i mają awersję do kolonoskopii. Więcej niż połowa z nas do lekarza zgłasza się dopiero wtedy, gdy choroba daje silne objawy. Prawie połowa ankietowanych przyznaje, że unika badań w obawie przed otrzymaniem złych wyników. Z kolei eksperci podkreślają, edukacja i profilaktyka to podstawa. I o tym będzie w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są eksperci Białostockiego Centrum Onkologii, dr Dominika Hamtel. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I dr Aleksander Tarasik. Witam Pana.
Witam. Dzień dobry.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jakie najczęściej nowotwory przewodu pokarmowego występują u Polaków?
Takim najczęstszym nowotworem jest rak jelita grubego, który szacuje się w pierwszej trójce zarówno ze względu na zachorowalność, jak i umieralność. Kolejne nowotwory to rak trzustki, rak żołądka, rak przełyku. Jest to duży problem nowotwory w ogóle przewodu pokarmowego w Polsce, dlatego że rocznie rozpoznajemy około 18 tysięcy nowych rozpoznań na nowych chorych na raka jelita grubego, około 5 tysięcy na raka żołądka, nie wiem, ale ile na trzustkę, gdzieś też pewnie około 5 tysięcy.
Gdzieś te liczby stale rosną i te nowotwory są bardzo groźne również dlatego, że nowotwory układu pokarmowego przez długi czas pozostają zupełnie bezobjawowe.
A czy odpowiednio wczesna diagnoza daje szansę na 100% wyleczenie w przypadku tych wszystkich nowotworów?
W każdym nowotworze widzimy absolutnie korelację z zaawansowaniem, czyli im wcześniej rozpoznamy, tym jest większa szansa na wyleczenie. O 100% możemy mówić wtedy, kiedy rozpoznajemy nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, w tak zwanym stadium in situ, kiedy jeszcze nie ma inwazji kolejnych warstw. Kiedy jest to rak inwazyjny, o 100% nie możemy mówić, ale są to liczby bardzo wysokie, blisko 100%. Także niezmiernie ważne jest wczesne rozpoznawanie, bo to absolutnie zwiększa szanse na wyleczenie.
Natomiast to wiele jeszcze ważniejsze, o czym ciągle mało się mówi, to jest profilaktyka, ponieważ profilaktyka daje możliwość nie dopuścić do rozwoju nowotworu i wyleczyć pacjenta przed tym, jak nowotwór powstał. Więc jest to bardzo ważne, szczególnie w nowotworach przewodu pokarmowego.
A jak długo te nowotwory się rozwijają? Który najdłużej, jeżeli chodzi o raka jelita grubego, żołądka, trzustki?
Biologia nowotworu jest bardzo różna i to jest bardzo trudne pytanie. Nowotwór może się rozwijać wiele lat, a może rozwijać się kilka miesięcy. Także ta czujność onkologiczna u każdego z nas powinna być tak naprawdę na co dzień, a nie tylko co jakiś czas.
Natomiast jednak jest to proces, więc nowotwór nie powstaje w ciągu kilku dni. Więc każdy z nas ma siły i możliwość, żeby nie dopuścić do powstania nowotworu.
I co zwiększa ryzyko zachorowania na przykład na raka jelita grubego?
Czy chcielibyśmy podkreślić to, że tak naprawdę czynnikiem etiologicznym prawie wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego jest palenie papierosów. Powszechnie uważa się, że palenie papierosów związane jest z występowaniem raka płuca. A to nieprawda, ponieważ nowotwory właśnie rak jelita grubego, trzustki, żołądka, przełyku także zależy od tej używki. Picie alkoholu. No oraz wszystkie czynniki związane z nieprawidłową dietą, niską aktywnością fizyczną.
Oprócz tego trzeba dodać, warto dodać, że ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów jest wiek. Pacjenci po 50 roku życia mają o wiele większe ryzyko rozwoju nowotworów. Oprócz tego, tak jak już pani dr Hempel powiedziała, dieta uboga w błonnik, bogata w czerwone mięso i tłuszcze nasycone, otyłość i brak aktywności fizycznej to również czynniki predyspodujące do rozwoju choroby nowotworowej.
Osoby starsze mają większe, w cudzysłowie, szanse na zachorowanie na nowotwór, ale te nowotwory są też u osób młodych.
Jak najbardziej. Teraz obserwujemy, w sumie nie boję się tego słowa, epidemię chorób nowotworowych. Przychodzą pacjenci coraz w młodszym wieku i to pokazuje dla zwykłych ludzi, że zawsze musimy być czujni i zawsze im wcześniej zaczniemy się badać, tym będzie dla nas lepiej.
jest też grupa nowotworów tak zwanych dziedzicznych, czyli związanych z mutacjami w genach i one mogą występować nawet u bardzo młodych osób po 20 roku życia. Mówimy o osobach dorosłych, bo oczywiście u dzieci także, ale także pewna grupa obciążonych genetycznie osób powinna te badania i czujność zachowywać o wiele wcześniej niż osoby starsze. O tym też powinniśmy pamiętać.
A jeśli już zachorujemy, jakie objawy powinny nas skłonić do wizyty u lekarza, jeżeli są te objawy?
Zawsze zaburzenia rytmu wypróżnień. Tak jak obserwujemy na co dzień w praktyce, u nas w poradni, to prawie każdy chory z później rozpoznanym rakiem jelita grubego, to jest chory, który mówi, że zaczęło się od tego, że jakoś inaczej się wypróżniałem. Albo pojawiły się biegunki, albo zaparcia, albo na zmianę. Więc absolutnie ten objaw, plus zawsze objawem alarmowym jest pojawienie się krwi w stolcu, czy też w ślinie.
No plus takie ogólne objawy, na które rzadko zwracają pacjenci uwagę, to są przewlekłe bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności po jedzeniu, plus oczywiście ubytek masy ciała. To jest to, na co niezamierzony ubytek masy ciała zawsze powinien pacjent się zastanowić, czy nie uda się do lekarza w tym przypadku.
Także stwierdzona niedokrwistość, tutaj już czujność lekarska, lekarzy rodzinnych, także nieprawidłowe badania laboratoryjne mogące świadczyć o tym, że chory traci krew właśnie z przewodem pokarmowym, na przykład w stolcu.
Medycyna daje nam duże możliwości. Jakie są najnowsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów przewodu pokarmowego?
W zasadzie w każdej działce, tak mówiąc roboczo,
co roku coś się zdarza nowego.
Dokładnie. Dużo dzieje się w onkologii. Absolutnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, wczesne rozpoznanie daje możliwość wyleczenia, ale także w zaawansowanej chorobie nowotworowej widzimy przedłużenie życia, na przykład u chorych na raka jelita grubego, ponieważ jest możliwość zastosowania nowoczesnego leczenia systemowego, czy też celowanego, czy też immunoterapii. Jeżeli chodzi o radioterapię, to rozwój technologii, które umożliwia bardzo precyzyjne dostosowanie dawki do guza, a więc zmniejszenie toksyczności. No i absolutnie rewolucja także w chirurgii.
Czy to jest ciągła ewolucja wszystkich metod leczenia, również chirurgii. Coraz częściej, coraz bardziej wykonujemy zabiegi maloinwazyjne. Już teraz jest możliwość wykonywać zabiegi z użyciem technologii robotycznych. To daje dla pacjentów możliwość szybszego powrotu do zdrowia i szybszego przejścia do kolejnych etapów leczenia.
A pacjent coraz mniej okaleczany jest.
Oczywiście.
Rak jelita grubego często rozwija się bezobjawowo. Niezmiernie ważne więc są regularne badania kontrolne.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A jakie badania profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego i w kierunku raka żołądka, trzustki?
No, najbardziej popularnym badaniem, o którym wszyscy mówią zawsze, jest kolonoskopia. Po 50 roku życia każdy pacjent, każdy człowiek musi mieć wykonane badania kolonoskopii i powtarzać to badanie regularnie co najmniej raz na 10 lat, ale raczej bym twierdził, że lepiej powtarzać raz na 5 lat. Natomiast jeśli pacjent miał w rodzinie przypadki raka jelita grubego, to musi zacząć robić badania kolonoskopii wcześniej, od 40 roku życia, a jeśli członek rodziny zachorował na raka jeszcze wcześniej, to od tego wieku, od którego zachorował ten członek rodziny. No, niestety nadal widzimy duże opory przed kolonoskopią, mimo dużych możliwości, dużych programów przesiewowych finansowanych przez NFZ. Tak naprawdę każdy człowiek ma dostęp teraz do kolonoskopii, byłaby chęć. Innym prostym testem jest test na utajoną krew w stolcu i jak już ktoś naprawdę mocno się boi kolonoskopii, to zalecam, żeby przynajmniej wykonać takie testy. W przypadku dodatniego testu jednak pójść na kolonoskopię.
A takie testy nawet w aptece można kupić?
Tak, one są powszechnie dostępne, są proste w wykonaniu, a mogą już skierować chorego na właściwą ścieżkę diagnostyczną.
A jeżeli taki test wykaże, że mamy tą krew w kale, to co wówczas? Czy to zawsze będzie oznaczało diagnozę, że to nowotwór?
Absolutnie nie, natomiast zawsze ma oznaczać pogłębienie diagnostyki.
Że trzeba iść do lekarza.
Dokładnie.
Trzeba zrobić kolonoskopię i iść do lekarza. Ale też chciałbym uczulić tutaj, bo coraz częściej się spotykam z takimi sytuacjami. W przypadku nowotworów trzustki trafiają pacjenci, którzy przywlekle leczeni, diagnozowani z powodu przywlekłych bólów kręgosłupa. Szczególnie w młodym wieku. Więc jeśli pacjent diagnozuje się z powodu bólów kręgosłupa i wszystkie badania pokazują, że powodu w kręgosłupie nie ma, to jednak też powód pogłębić diagnostykę i zwrócić się do specjalisty.
A jeżeli chodzi o inne badania w kierunku nowotworu żołądka, właśnie jeszcze w kierunku trzustki, czy na przykład jakieś bardziej szczegółowe badanie z krwi może wykazać?
Niestety nie ma na razie badań przesiewowych do innych nowotworów przewodu pokarmowego, natomiast są zalecenia. Czyli jeżeli występują objawy, o których już wcześniej mówiliśmy, czy te objawy dyspeptyczne, ból brzucha, no to zaleca się wykonanie gastroskopii. Nie w ramach badania przesiewowego, tylko w ramach badania diagnostycznego. W przypadku bólu brzucha To powinniśmy pamiętać właśnie o tym, że mogą być nowotwory trzustki, nowotwory wątroby i dalsze badania wykonać obrazowe, jak USG jamy brzusznej, które nie jest badaniem skomplikowanym, i w dalszej kolejności tomografię.
I tutaj, jeśli mówić o nowotworach trzustki, to warto dodać, że teraz coraz większą grupę pacjentów są ludzie, u których przypadkowo wykrywane są torbiele trzustki. Torbiele trzustki mogą być zmianami przednowotworowymi. Czyli z takiej torbieli trzustki, oczywiście nie wszystkie torbiele, natomiast z części torbieli za jakiś czas w ciągu kilkunastu nawet lat może powstać rak. Więc tak naprawdę usuwając te torbiele na etapie przed powstaniem raka, możemy robić na trzustce również operacje profilaktyczne, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby złośliwej.
Powinniśmy jeszcze kilka słów powiedzieć o nowotworze, o raku przełyku. Tutaj też nie mamy badań przesiewowych, ale mamy taki zespół objawów, o których nie mówiliśmy, no, związany z przełykaniem, połykaniem, czyli jakaś przeszkoda, którą czujemy, czy wręcz krztuszenie się, wymioty. To są objawy mogące sugerować obecność guza w przełyku i dalszą diagnostykę w postaci badań endoskopowych powinno się wykonać.
Wspomnieli już Państwo o kolonoskopii, teraz coś więcej na ten temat. Ona nie musi boleć.
Badania przesiewowe w ogóle są wykonywane w znieczuleniu, co jest bardzo komfortowe dla chorego, ponieważ nie czuje absolutnie tego badania. Natomiast też chcieliśmy podkreślić, ponieważ niezmiernie ważne jest dobre przygotowanie do tego badania. Te chore, znaczy nie chore, badania przesiewowe to są osoby zdrowe, otrzymują dokładne zalecenia, jak się przygotować, na ile dni wcześniej nie jeść których pokarmów, a ostatnia doba, dwie, to jest przygotowanie się z lekami przeczyszczającymi. To jest bardzo ważne, ponieważ w trakcie kolonoskopii oglądana jest cała śluzówka jelita i jeżeli wystąpią polipy, są one zauważone przez lekarza, są od razu usuwane. Więc takie badanie jednocześnie oprócz diagnostyki raka umożliwia usunięcie zmian, które w przyszłości mogłyby dać początek nowotworowi złośliwemu.
Tak jak torbiele na trzustce, tak polip na jelicie grubym może być już tutaj w przyszłości nowotworem.
Szczególnie warto tu dodać, że teraz już wykorzystujemy nowoczesne systemy do monitorowania polipów w jelicie grubym. Mamy systemy wspomagane sztuczną inteligencją, które po prostu zdecydowanie zwiększają ilość wykrytych polipów na jelicie grubym podczas jednej kolonoskopii. Więc to jest taka mała rewolucja w kolonoskopii. I co jeszcze raz pokazuje, jak ważne jest to badanie. Na ile możemy zrobić przed powstaniem raka, żeby do tego nie dopuścić.
Albo wcześniej go rozpoznać.
Tak.
Czy zmiana stylu życia może zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory?
Właśnie o tym chcielibyśmy najbardziej w marcu mówić, o tak zwanej profilaktyce pierwotnej, czyli edukować wszystkich o tym, co możemy my, każdy z nas zrobić, żeby w ogóle nie powstał nowotwór. I tutaj absolutnie jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o styl życia, taki na co dzień.
Proszę Państwa, zbliża się Wielki Post, więc każdemu proponuję jako postanowienie wielkopostne, oczywiście dla osób polących, zrobić jedno bardzo ważne dla siebie postanowienie, to rzucić palenie. To zdecydowanie przekłada się na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Każdy dzień, który pacjent nie pali, odrzucenie palenia zmniejsza ryzyko powstania nowotworu i to jest w zasięgu każdego z nas tak naprawdę. Oprócz tego oczywiście przestrzeganie w miarę możliwości zdrowego trybu życia, ograniczenie ilości spożywanego alkoholu też jest bardzo ważne.
A dlaczego alkohol i nikotyna? Nikotyna czy substancje smoliste wpływają na rozwój nowotworów?
Tam są zawarte czynniki kancerogenne, które bezpośrednio działają uszkadzająco na komórki nabłonka. Tak samo aktywność fizyczna, ona sprzyja temu, że pasaż pokarmu jest szybszy przez przewód pokarmowy. Dzięki temu czynniki toksyczne, które powstają w trakcie rozkładania pokarmów, krócej działają na komórki nabłonka.
A dlaczego otyłość jest tak groźna?
Otyłość jest groźna pod... Otyłość to jest choroba. Choroba, która dotyczy całego organizmu. Niestety tych nadmiar tłuszczy we krwi, w organizmie wpływa na metabolizm wszystkich komórek. Więc predysponuje do powstania raka. Ale z drugiej strony sama w sobie otyłość często się wiąże z miażdżycą. Czyli nasze naczynia przez ten nadmiar tłuszczu są po prostu przetkane i to powoduje później gorsze gojenie i gorszy proces regeneracji w organizmie, więc sam organizm często nie potrafi zwalczyć te komórki nowotworowe i przez to też zwiększa się ryzyko rozwoju raka.
Na zakończenie jeszcze, jakie badania i kiedy powinny być wykonywane?
Czy tak, kolonoskopia po 50 roku życia, jeżeli nie mamy w rodzinie wcześniejszych zachorowań na nowotwór złośliwy jelita grubego, jeżeli były takie zachorowania, po 40 roku życia pierwsza powinna być wykonana.
Proszę Państwa, to co my mówimy o kolonoskopii i badaniu utajonej krwi w stolcu, to są udowodnione na dużych grupach pacjentów badania, że to rzeczywiście ma wpływ na poprawę rokowania pacjentów z nowotworem. Aczkolwiek też jest zdrowy rozsądek, tak naprawdę. I podejrzewam, że zdrowy rozsądek każdego z nas musi nam podpowiadać, że wykonanie szerokiego panelu badań krwi oraz USG jamy brzusznej raz na rok, raz na dwa lata jest jak najbardziej sensowny. Oprócz kolonoskopii też każda kobieta tak naprawdę powinna regularnie badać piersi, regularnie być u ginekologa, a z drugiej strony każdy mężczyzna powinien regularnie odwiedzać urologa i badać gruczoł krokowy, ponieważ te nowotwory też są również częste. Więc to nie może być skupione na jednym narządzie, tylko musi być całościowe i pacjent musi patrzeć na cały swój organizm.
A jeżeli tylko pojawią się jakiekolwiek objawy, które odbiegają od normy, to obowiązkowo wizyta u lekarza.
Dokładnie tak.
Profilaktyka i badania kontrolne to podstawa. Program badań przesiewowych raka jelita grubego realizuje 9 ośrodków w regionie. Kolonoskopię można zrobić w 6 punktach w Białymstoku, między innymi w Białostockim Centrum Onkologii oraz w placówkach w Łomży, Augustowie i w Łapach. A że warto z takich badań skorzystać, przekonywali dziś goście Polskiego Radia Białystok, a byli nimi eksperci Białostockiego Centrum Onkologii, dr Dominika Hempel. Dziękuję za wizytę w studiu oraz dr Aleksander Tarasik.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę, a za uwagę dziękuję Renata Reda. Zapraszam do słuchania nas za tydzień o tej samej porze i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.